uprzejmie wszystkim słuchaczom Radia Niepokalanów i programu Świetny Święty. Z tej strony mikrofonu ojciec Tomasz Szymczak. Pozdrawiam z naszego rzymskiego studia. W programie Świetny Święty dzisiaj do naszego studia zaprosiliśmy świętą Agatę. Przyjechała do nas z Sycylii. Urodziła się mniej więcej w roku 235. Agata urodziła się w Palermo. A dzisiaj w Palermo znane jest na przykład z drużyny piłkarskiej, która gra w Serie A. Zupełnie na marginesie. We Włoszech kibicują wszyscy. Mali, duzi, najwięksi, najmniejsi, dzieci, dziewczynki, chłopcy, panie w średnim wieku, panie w starszym wieku, sąsiadki, babcie, wszyscy kibicują. I to jest tak, że każdy ma jakąś drużynę ulubioną. Mogę być na przykład z Rzymu, ale kibicować Juventusowi Turyn. Mogę być z Marchi, ale będę kibicować na przykład Napoli. Mogę być z Turynu, ale będę kibicował na przykład drużynie rzymskiej, chociaż to się może rzadziej zdarza. Ale jakaś tak to jest, że każdy ma jakąś drużynę swoją w Serie A, w tej pierwszej lidze włoskiej, no i ludzie kibicują, więc gdyby ktoś z Państwa był właśnie zagorzałym fanem piłki nożnej włoskiej i był kibicem Palermo, to pozdrawiamy bardzo pięknie, bo dzisiaj w programie święta Agata. Palermo bowiem przyznaje się i bardzo, bardzo się szczyci tym, że być może właśnie z tej miejscowości Agata pochodziła. Pochodziła z bardzo szlachetnej rodziny, z rodziny dobrze sytuowanej, z rodziny bardzo poważnej i cóż, i była podobno olśniewająco piękna. Była Agata, jak mówią podania, była jak anioł. Była prześliczna, była powabna, była uosobieniem wszystkich kanonów piękna, które obowiązywały w tamtych czasach. I cóż, jak to bywa w takich sytuacjach, chłopy się zakochują, chłopów nachodzą różne ciągoty, no i naszła ciągota zatytułowana Muszę poślubić Agatę. Taka ciągota naszła niejakiego Kwincjusza. Któż to był ten jegomość o tak dziwnym imieniu? Był to taki starosta sycylijski, starosta miasta. I cóż się dzieje? I mówi, że poślubię ciebie, poślubię. Ale kiedy on wypowiadał te słowa, kiedy próbował wysyłać swoich posłańców, rozmawiać z rodzicami, rozmawiać z samą Agatą, wówczas 16-letnią, o ożenku, Agata mówiła, dziękuję, dziękuję, ja już jestem poślubiona, moim oblubieńcem jest Jezus Chrystus, ślubowałam mu dozgonne dziewictwo, dozgonną czystość, więc niestety za ciebie wyjść nie mogę i nie chcę. No zdenerwował się chłop na takie diktum i cóż mógł zrobić? No ponaglał prośby, ale oczywiście nic to nie pomagało. Skorzystał zatem ów Kwincjusz z dekretu wydanego przez cesarza Decjusza, który w latach 249-251 uznał, że trzeba chrześcijan troszeczkę pomęczyć. No i Kwincjusz stwierdził, że skoro Agata jest chrześcijanką, to być może w ten sposób ją do ożenku zmusi. Przyszedł do niej i mówi, słuchaj, słuchaj, jest dekret cesarski, który mówi, że chrześcijan należy likwidować. Cóż, proponuję tobie bardzo prostą sprawę. Wyrzeknij się Jezusa Chrystusa, przestań być chrześcijanką i zostań moją żoną i wszystko będzie w porządku, zostaniesz ocalona. Agata mówi, no nie wiem, co odpowiedziała Agata, ale gdybym ja był Agatą, odpowiedziałbym, no chyba coś ci się w głowie pomieszało, na przykład. Oczywiście nie wiem, czym tak odpowiedział, bo łaska męczeństwa nie jest wszystkim dana, ale Agata prawdopodobnie coś takiego musiała odpowiedzieć, bo ów Kwincjusz się strasznie zdenerwował i stwierdził, tak, no jak to jest możliwe, że ty będąc z tak szlachetnego rodu czcisz kogoś, kto jest ukrzyżowany. A Agata mu na to mówi, no to jest właśnie największe szlachectwo, wyznawać Jezusa Chrystusa i w tym jest największa wolność w służbie Jemu. Raczej dziwię się, że ty, będąc człowiekiem tak bardzo wykształconym, tak bardzo nobliwym, czcisz jakieś bóstwa, jakieś kamienie, którym oddajesz hołd. Zdenerwował się Kwincjusz jeszcze bardziej, ale Agata kontynuowała, mówi: sam się wstydzisz swoich bóstw, a każesz innym przechodzić na pogaństwo? No i cóż, no i tak się chłop zawziął na Agatę i na to jej postanowienie wytrwania w wierności Chrystusowi, że stwierdził, że ją zamknie w miejscu, w którym o czystości raczej ciężko mówić, albo wydaje się, że ciężko mówić. W każdym razie zamknął ją do domu publicznego. Ponieważ sobie myślał, że skoro ją wtrąci do takiego więzienia, to być może w jakiś sposób złamie jej przekonanie, ale cóż się okazało? Okazało się, że po miesiącu pobytu tam nic się w Agacie nie pozmieniało. Pozostała dziewicą tak, jak pozostała. Nadal miała myśl zatytułowaną: jestem, należę do Jezusa Chrystusa, odczepcie się ode mnie, jeśli tak można powiedzieć. O ile święci mają takie myśli, ja jestem nieświęty, więc wyrażam myśl Agaty takim oto słowem. Mam nadzieję, że się na mnie Agata nie obrazi. I cóż, no i Kwincjusz stwierdził, że skoro nie da się tak, nie da się po dobroci, nie da się podstępem, to trzeba zacząć torturami. No i zaczęły się tortury. Biczowano Agatę. Jakoś tam nożem nacinano skórę. W końcu, na sam koniec, obcięto Agacie piersi. Historia może dosyć taka makabryczna, no ale opowiada nam coś o zawziętości z jednej strony ludzkiej, z drugiej strony o wytrwałości męczenników, z trzeciej strony opowiada nam również o cudach. Otóż legenda mówi, że kiedy Agata, taka zmaltretowana, wciśnięto ją z powrotem do więzienia, cały czas próbując przekonać do tego, żeby wyrzekła się Chrystusa, w środku nocy pojawiło się światło, jakie się rozbłysło. Okazało się, że pojawił się nie kto inny, a święty Piotr, który na zwyczajnie w świecie uleczył jej wszystkie rany, łącznie z tą raną związaną z amputacją piersi. Agata z powrotem odnalazła swoje ciało bez żadnego szwanku, bez żadnej blizny. Przepiękne, niektórzy mówią, że jeszcze piękniejsze niż wcześniej. Trochę się buntowała i przekomarzała ze świętym Piotrem, mówiąc: ja tu chcę męczennicą zostać, męczeńską śmiercią zginąć, a ty przychodzisz mnie uzdrowić. Ja nie chcę tego uzdrowienia. A Piotr mówi: no przecież wysłał mnie ten, dla którego cierpisz, no to się zgódź. No i Agata mówi: no to dobrze, no to dobrze. No i tak ten fakt zdenerwował tych Kwincjusza i jego naddworzan, że stwierdzili, że trzeba załatwić to w jakiś inny sposób. No i dwóch takich było doradców tego znakomitego Kwincjusza, którzy stwierdzili, że skoro nie idzie jej zamęczyć w taki sposób, to trzeba ją na ogniu, na rozżarzonych węglach i po potłuczonych skorupach poprzeciągać i może w ten sposób zginie. Jak wymyślili tą torturę, tak im się mur miejski na łeb zwalił i ludzie odczytali to jako karę. Agatę, cóż, no włożyli na ogień. Po tych potłuczonych skorupach gdzieś tam ją przeciągnięto. Agata zmarła w więzieniu. Kwincjusz był tak zawzięty na to, że nie została jego żoną, nie poślubiła go, że stwierdził, że musi chociaż pojechać do jej domu rodzinnego i zabrać jej majątek siłą, ale cóż się stało, jak legenda mówi, podczas pewnej przeprawy promowej koń, jego własny koń, zrzucił go do wody i jeszcze go tam z zębami za ubranie przytrzymał, żeby zbyt szybko nie wypłynął. No i Kwincjuszowi się w ten sposób żywot zakończył. A o Agacie zaczęły krążyć legendy, zaczęły dziać się różne rzeczy w mieście, między innymi podczas tego męczeństwa zatrzęsła się ziemia i ludzie stwierdzili, że o, mamy do czynienia ze świętą osobą, lepiej zaprzestać tutaj już męczeństwa, lepiej zaprzestać tortur, bo może się wydarzyć nam coś niedobrego. My już widzieli właśnie ten mur miejski, który spadł na tych dwóch doradców. Potem za chwilę mieli zobaczyć właśnie tą nieszczęśliwą śmierć Kwincjusza, trzęsienie ziemi, więc stwierdzili, że tutaj nie ma żartów z tą panią i lepiej się do niej zacząć modlić, niż ją torturować. I tak też się stało. Kult świętej Agaty został od samego początku w jakiś duży sposób rozpowszechniony, głównie dlatego, że tam ta strefa, w której ona mieszkała, w której była męczona, w Katanii, bo to wszystko potem się działo w Katanii. Palermo próbuje przypisać sobie i wydaje się, że ma rację. Chce występować w różnego rodzaju literaturze jako miasto narodzin Agaty, ale Potem Catania pojawia się jako miejsce jej męczeńskiej śmierci. Otóż to jest strefa, w której jest wulkan i ten wulkan od czasu do czasu tam szumi i mruczy i coś tam wypluwa z siebie. Wulkan nazywa się Etna. No i tak podczas jednego takiego ataku, tego ataku szału Etny, ludzie zaczęli się modlić do Agaty. Okazuje się, że lawa nie zniszczyła miasta. No i od tego czasu Agata wielkim szacunkiem mieszkańców Sycylii się cieszy. Modlą się do niej. Modlą się do niej wszyscy ci, którzy mają coś wspólnego z ogniem, którzy muszą pracować przy ogniu, na przykład ludwisarze. Gdyby państwo znali jakiegoś ludwisarza, to warto się do niego modlić, znaczy do niego, za niego modlić do świętej Agaty. Oprócz tego oczywiście modlą się do Agaty wszystkie panie, które mają problemy z jakimiś chorobami piersi. Oczywiście jest też patronką wielu stowarzyszeń kobiet, które ze względu na przykład na choroby jakieś onkologiczne miały problemy z piersiami, czy przeszły operacje mastektomii, więc Agata jakoś patronuje im w tym cierpieniu i wyprasza im potrzebne łaski. Ciekawą dosyć rzeczą jest to, że święto świętej Agaty związane jest też z pewnym sakramentalium. Sakramentalia to są takie znaki święte w kościele, nie wiem czy państwo pamiętają, sakramenty to są takie skuteczne znaki łaski Bożej, znaczy, że jak jest sakrament, to my możemy być pewni, że łaska Boża przyszła, że Duch Święty udzielił łaski, że zaczął działać, że działa w nas, rozlewając miłość, rozlewając różnego rodzaju charyzmaty, różnego rodzaju misje, dary, posługi. Sakramentalia natomiast to są znaki święte, które nie udzielają bezpośrednio łaski Ducha Świętego w taki sam sposób jak sakramenty, ale otwierają na tą łaskę, ją przymnożają, uzdolniają nas do przyjęcia tej łaski, ułatwiają modlitwę. A zatem wszystkie błogosławieństwa, wszystkie poświęcenia, wszystkie użycia wody święconej, błogosławieństwa pokarmów, noszenie szkaplerza, medalików, to są wszystko znaki święte, które przypominają o tym, że ten świat naszych przyjaciół istnieje i że ten świat jest blisko na wyciągnięcie dłoni. To są sakramentalia. I do takich sakramentaliów na przykład należy obrzęd błogosławienia chleba i soli w uroczystość świętej Agaty. We wspomnienie świętej Agaty w niektórych kościołach w Polsce się to odbywa. I potem ta sól i ten chleb poświęcony służą właśnie do zabezpieczania się, tak można powiedzieć, do ochrony domostw, na przykład przed pożarem. O, oczywiście tutaj przy okazji sakramentaliów, przy okazji tej historii o świętej Agacie warto przypomnieć, że to nie chodzi o jakieś magiczne działanie, że mam sól albo coś innego, chleb świętej Agaty i teraz w jakiś magiczny sposób odprawię coś tam, jakiś ryt i mi się będzie dobrze działo. Nie, 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 nie. Otóż to nie chodzi o magię, tu chodzi najzwyczajniej w świecie o relacje, czyli każde sakramentalium, każdy taki znak ma mi przypominać o tym, że ja jestem w relacji, że mogę się modlić do tych świętych, mogę modlić się do tych, którzy są już tam z drugiej strony i wpatrują się w Panu Bogu w oczy głęboko i wiedzą, że On nas wszystkich bardzo mocno kocha. O świętej Agacie dzisiaj państwu opowiadałem i chyba najpiękniejszym zdaniem jest to pochodzące z tej legendy, która opowiada o męczeństwie, o tej jej dialogu z Kwincjuszem, w którym Agata mówi, że największym szlachectwem i największą wolnością jest służyć Chrystusowi. Nie ma nic bardziej szlachetnego, nie ma większej wolności niż ta, w której ktoś daje sobie związać ręce miłością Chrystusową. Nie ma większej wolności od tej, gdy ktoś pozwala się przybić do krzyża z miłości do drugiej osoby, bo prawdziwie wolny jest ten, kto jest w stanie oddać wszystko z miłości. Gdzie Duch Pański, tam wolność, mówi święty Paweł i wydaje się, że w przypadku świętej Agaty naprawdę było mnóstwo Ducha Świętego i mnóstwo wolności, która pozwalała jej wytrwać przy Chrystusie, podejmować decyzje dobre, zawsze wierne Chrystusowi. Niesamowita sprawa, niesamowita dziewczyna. Cóż, a przy tym samo imię mówi o tym, jaka była dobra. bo po grecku ten przymiotnik oznacza dobra. To jakby Państwo mieli taki dzień, że się czują źle, albo Państwo mieli taki dzień, w którym czują, że trochę dobroci brakuje, to może do świętej Agaty, a może jak jakiś ogień w środku się pali, albo za mało jakiegoś takiego duchowego ognia, to może też do świętej Agaty. I może warto gdzieś tam na kanwie tych rozważań o sakramentaliach przypomnieć sobie, że jest coś takiego jak woda święcona. A cóż, a może nie głupi od czasu do czasu sobie przypomnieć, że jesteśmy ochrzczeni, to znaczy, że jesteśmy wszczepieni w ciało Chrystusowe i że mamy moc i że jest w nas Duch Święty, którym potrafimy kochać, bo bez Niego ani róż.